Science. Radiowe odkrycia.
Dobry wieczór, Justyna Piekło. Witam wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów, a szczególnie miłośników naukowych poszukiwań, które już za moment w Science Radiowe Odkrycia.
Science. Radiowe odkrycia.
Do godziny 22 mam dla Państwa przygotowane rozmowy oraz kosmiczne doniesienia, ale zaczniemy od przeglądu informacji o wydarzeniach z zagranicy. Następnie porozmawiam z autorami dwóch ciekawych projektów realizowanych dzięki Politechnicznej Sieci Via Carpatia. Doktor habilitowany inżynier Paweł Woś wyjaśni proces poszukiwania zastępczych paliw odnawialnych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł odnawialnych. Natomiast doktor habilitowana inżynier Lidia Buda-Orzuk, doktor inżynier Joanna Zięba i magister inżynier Damian Nykiel opowiedzą o koncepcjach ponownego wykorzystania łopat turbin wiatrowych. Dodam, że wymienieni naukowcy są związani z Politechniką Rzeszowską. Z deserem w postaci cyklu Głowa do góry czeka na nas Piotr Malec, który też dokonał muzycznych wyborów. Na przykład taki oto utwór przygotował. Check,
one, two, come on, I hit the with it. Check, one, two, come on, I hit the with it. Check, one, two, the white room, what? Check, one, two, come on, I hit the with it. Yo, check, one, the check it out, what? Yo, check, one, the check it out, what? Check, one, two, the white room, what? You ready? No distress, but SOS on the quest. We manifest at request. Nevertheless, SOS, I'm feeling helpless. Keep you true on the quest. To lose you will be a mess. So I'm playing for the best, and I guess we gotta do something right. Better do it tonight. Otherwise, our love won't be shining bright. We're keeping our vibe tight. You shine like a neon light. So tell me what we're doing tonight. Tonight.
Cyberflash.
Systemy filtracji powietrza, specjalne lampy, oczyszczacze ani jonizatory nie zmniejszają ryzyka zarażania się infekcjami wirusowymi, dowiodły badania naukowców z Uniwersytetu Anglii Wschodniej. Publikacja zespołu profesora Paula Huntera i dr Julii Brainard pokazuje, że technologie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa interakcji społecznych w pomieszczeniach zamkniętych nie są skuteczne w rzeczywistym świecie. Naukowcy badali kilka różnych technologii, w tym urządzenia filtrujące powietrze, oświetlenie bakteriobójcze i jonizatory. Przeanalizowali dowody dotyczące infekcji oraz ich objawów u osób poddanych oraz niepoddanych działaniu technologii uzdatniania powietrza. Badania te przeprowadzone były w warunkach rzeczywistych, czyli między innymi w szkołach i w domach opieki. Nie potwierdziły one jednak, aby którakolwiek z wymienionych metod mogła chronić powietrze przed infekcjami dróg oddechowych i przewodu pokarmowego przenoszonymi drogą powietrzną. Dr Brainard wyjaśnia, że co prawda istnieją pojedyncze badania sugerujące, że zanieczyszczenie środowiska oraz powierzchni można zmniejszyć za pomocą oświetlenia bakteriobójczego i wysokowydajnej filtracji cząsteczek stałych HEPA, jednak połączone dowody wskazują, że technologie te nie zatrzymują ani nie ograniczają chorób. Astronomowie zauważyli, że stare, duże gwiazdy typu BE mogą często występować w układach potrójnych. Odkrycie ma być kluczowe dla zrozumienia ewolucji gwiazd, a także czarnych dziur, gwiazd neutronowych i różnych źródeł fal grawitacyjnych. Naukowcy z University of Leeds poinformowali właśnie o przełomowym, jak twierdzą, odkryciu na temat jednych z najczęściej występujących i największych gwiazd w kosmosie, gwiazd typu BE, których lepsze poznanie może odkryć tajemnice innych wielu obiektów. Charakterystyczną cechą tych gwiazd jest otaczający je gazowy dysk, trochę podobny do tego, który otacza Saturna. I choć gwiazdy te były znane od około 150 lat, dzięki obserwacjom Angelo Secchiego w 1866 roku, to do tej pory nie było wiadomo, jak powstają. Jednak nowa analiza danych zgromadzonych dzięki europejskiemu satelicie Gaia pokazała, że gwiazdy te mogą występować również w układach potrójnych. Zaobserwowaliśmy sposób, w jaki gwiazdy poruszają się po nocnym niebie przez dłuższe, sięgające 10 lat oraz krótsze, 6-miesięczne okresy. Jeśli gwiazda porusza się po prostej linii, wiemy, że jest sama. Jeśli jednak jest ich więcej niż jedna, zauważymy niewielkie wahania, a w najlepszym wypadku ruch spiralny. Zastosowaliśmy tę metodę do dwóch typów gwiazd, B oraz BE. Ku naszemu zdziwieniu nasze obserwacje wskazały, że gwiazdy BE rzadziej mają towarzysza niż gwiazdy B. To interesujące, ponieważ spodziewaliśmy się spotkać dodatkowe gwiazdy częściej właśnie w tym przypadku, tłumaczy Jonathan Dodd. Korea Północna z powodzeniem umieściła na orbicie swojego pierwszego satelity szpiegowskiego, ogłosiła we wtorek Państwowa Północno-Koreańska Agencja Prasowa. Start rakiety, która wyniosła satelitę, obserwował przywódca Kim Jong-un. Tamtejsze media przekazały, że kraj zamierza w przyszłości umieścić na orbicie kolejne satelity. Urzędnicy w Korei Południowej i Japonii, którzy jako pierwsi poinformowali o wystrzeleniu rakiety, nie są w stanie zweryfikować, czy satelita rzeczywiście został umieszczony na orbicie, podała agencja Reutera. Poprzednie dwie próby dokonania tego przez Koreę Północną w maju i sierpniu zakończyły się niepowodzeniem.
Science. Radiowe odkrycia.
Czas na rozmowę w audycji Science. Radiowe odkrycia. Moim i Państwa gościem jest doktor habilitowany inżynier Paweł Woś, profesor Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A spotykamy się, ponieważ należy pan do zespołu badawczego, który zajmuje się opracowaniem i badaniem kompozycji zastępczych paliw odnawialnych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł odpadowych. Będziemy omawiać szczegóły tego projektu, ale trzeba dodać, że badania te powstały w ramach zadania zleconego pod nazwą Politechniczna Sieć Via Carpatia imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jest to finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a badania te realizowane są w działaniu Iskra Budowanie Międzyuczelnianych Zespołów Badawczych. To tak tytułem wstępu, ale na początku w ogóle wyjaśnijmy, czym jest Politechniczna Sieć Via Carpatia, panie profesorze.
Jest to inicjatywa, która łączy działanie trzech politechnik znajdujących się tutaj na tak zwanej ścianie wschodniej Polski. I konkretnie są to Politechnika Białostocka, Politechnika Lubelska i nasza Rzeszowska Politechnika imienia Ignacego Łukasiewicza.
Jakie ma efekty osiągnąć taka współpraca w ramach właśnie Politechnicznej Sieci Via Carpatia? Czemu służy cały ten projekt?
Cały projekt służy rozwijaniu potencjału badawczego, dydaktycznego również, bo też takie działania w tym projekcie są zapisane. No i synergicznego łączenia kompetencji tych trzech jednostek celem wzmocnienia jakości badań, poziomu uzyskiwanych wyników wiedzy.
Czyli w myśl zasady, że duży może więcej. Tak. Politechnika Białostocka, Lubelska i Rzeszowska i ich współpraca może przynieść większy sukces naukowo-badawczy po prostu?
Takie są założenia i takie zapewne będą efekty.
Na efekty oczywiście liczymy, ale najpierw niezbędne są badania, opracowania. Jakie kompetencje posiadają poszczególne uczelnie, myśląc już o badaniach dotyczących paliw odnawialnych, które państwo prowadzą?
Wiele naszych kompetencji, tych trzech uczelni, jakby wzajemnie się przenikają, ale są pewne obszary, które się uzupełniają. I tak idąc po kolei, Politechnika Białostocka dysponuje w tym zakresie tej tematyki, której podjęliśmy się, dysponuje Laboratorium Badań Właściwości Fizykochemicznych Paliw. Również u nas na Politechnice Rzeszowskiej takie dobrze wyposażone laboratorium się znajduje. Na Politechnice Lubelskiej z kolei, która jest jakby tutaj takim wiodącym ośrodkiem spośród tych trzech naszych politechnik, ponieważ w tej dyscyplinie inżynieria mechaniczna wyróżnia się posiadanie najwyższej kategorii naukowej A+. Więc na Politechnice Lubelskiej mają koledzy wyposażone bardzo dobrze laboratorium badawcze silników spalinowych. Natomiast jeśli chodzi o naszą uczelnię, naszą katedrę, z kolei posiadamy tutaj wyposażone laboratorium do badań układów paliwowych, silników spalinowych, jak również badań emisji spalin w komorze klimatycznej, gdzie możemy badać już efekt jakby końcowy, czyli jak dane paliwa, jak dane podejście do regulacji silników wpływa na efekt końcowy, czyli poziom emisji spalin. To jest to, o co właśnie w tym naszym projekcie walczymy, aby obniżyć emisję szkodliwych składników, jak również dwutlenku węgla.
Projekt wpisuje się w ekologię, dbanie o środowisko, ale też w rozwój inżynierii mechanicznej. To dyscyplina, która myślę, że dla Politechniki jest szczególnie ważna. W całym tym projekcie chodzi o opracowanie paliw odnawialnych pochodzących z odpadów, ale o jakie odpady konkretnie chodzi, bo one nie są tutaj przypadkowo przez państwa wybrane.
Wnioskowanie o ten projekt zostało poprzedzone dogłębną analizą, co w danym zakresie można wykorzystać, jakie źródła pochodzenia tych paliw i zostały tutaj wyselekcjonowane pewne składniki, z których możemy pozyskiwać paliwa. Oczywiście tych źródeł jest wiele, natomiast naszym docelowym jakby takim zadaniem jest opracowanie takiej kompozycji, która będzie bezpośrednio mogła zastąpić stosowanie oleju napędowego do zasilania ogromnej liczby pojazdów samochodowych napędzanych silnikami diesla, jak również maszyn roboczych w transporcie ciężkim, rzecznym i wielu innych zastosowaniach. To są naprawdę duże wolumeny tego paliwa, które na co dzień zostaje spalane, no i z którego uwalniane są te składniki, których nie chcemy wprowadzać do atmosfery.
O jakie odpady chodzi konkretnie?
Chodzi tu konkretnie o odpady pochodzące z pirolizy tworzyw polimerowych, takich jak polipropylen, polistyren. Ilość tych odpadów codziennie generowanych przez gospodarstwa domowe, przemysł jest ogromna i nie bardzo wiadomo jest, co z nimi robić. Natomiast jest taka opcja, żeby je przerabiać na paliwa ciekłe, które oczywiście będą się różnić znacząco od tych wymaganych parametrów, które są stawiane paliwom silnikowym. Jednak po dogłębnej analizie stwierdziliśmy, że mieszanie tych paliw w odpowiednich proporcjach może dać pozytywny efekt w postaci skomponowania takiej mieszanki, która będzie mogła być bezpośrednio stosowana do zasilania pojazdów samochodowych. Oprócz tych tworzyw polimerowych, dużą uwagę tutaj się przykłada również do przerobu opon samochodowych, których jest oczywiście też bardzo duża ilość jako źródła, jako odpady, i z którymi jest jeszcze większy problem niż z tworzywami sztucznymi.
To są badania podstawowe, trzeba podkreślić, a więc z tego nie powstanie jakiś konkretny produkt, który już będzie od razu komercjalizowany, tylko niezbędne są dalsze badania. Państwa kroki podzielone są na pewne etapy. Jak wygląda Państwa praca i jak też się Państwo podzielili tutaj między uczelniami zadaniem?
Tak, oczywiście, tak jak pani redaktor mówi, jest tutaj pewna etapowość tych badań. W pierwszym etapie będziemy identyfikować parametry fizykochemiczne tych paliw i tutaj zadanie to zostało przydzielone na Politechnikę Białostocką. Również u nas na Politechnice w pewnym zakresie te badania będą wykonywane. Następnie te paliwa i wstępnie dobrane mieszanki tych paliw będą badane pod kątem możliwości zasilania silników i wpływu na samą pracę układu wtryskowego. Czyli będziemy tutaj badać konkretnie u nas na Politechnice Rzeszowskiej, będziemy badać mechanizm tworzenia strugi paliwa rozpylonej w cylindrze za pomocą komór wizualizacyjnych i szybkiej fotografii. Z kolei po wstępnym takim badaniu, jak ten układ paliwowy będzie się zachowywał, będą już prowadzone badania na silniku badawczym jednocylindrowym. Tutaj z kolei Politechnika Lubelska będzie prowadziła te badania. I na koniec, kiedy już będziemy znać strategię, jak komponować te mieszanki, będziemy wykonywać badania już na konkretnych, na rzeczywistych obiektach, takie jak samochody zasilane tymi mieszankami, na okoliczność właśnie uzyskiwanych parametrów, jak również poziomu emisji spalin.
A biorą Państwo pod uwagę fakt, że obecne układy paliwowe w samochodach mogą okazać się niedrożne, nieodpowiednie do tego typu mieszanek i niezbędna będzie delikatna korekta tychże silników samochodów, z których teraz korzystamy?
No na pewno tak będzie na początku, jednak naszym celem jest właśnie tak dobranie tych wolumenów poszczególnych składników, aby to paliwo mogło być bezpośrednio zastępowalne w stosunku do standardowego oleju napędowego.
A jaka jest szansa, że w 100% uda się zastąpić ten tradycyjny olej?
Oczywiście to na pewno nie będzie takie paliwo, które będzie jakby samoistnym. Na pewno jakaś część tego oleju napędowego jako baza będzie dalej stosowana. Natomiast te paliwa odpadowe będą w formie domieszek, przy czym tutaj będziemy celować, żeby udział tych paliw był jak największy. Dużą nadzieją tutaj jest dodanie składnika tak zwanego hydrorafinowanego oleju rzepakowego, który również będzie pochodził z odpadów. Tych odpadów może nie jest tak dużo jak tych odpadów wcześniej wspomnianych, jak tworzywa sztuczne czy opony. Jednak ten komponent w postaci tego hydrorafinowanego oleju rzepakowego, który może być produkowany zarówno z czystego oleju, jak i olejów spożywczych, które już są zużyte, z tłuszczów zwierzęcych, Ten komponent ma parametry bardzo zbliżone do standardowego oleju napędowego, w niektórych zakresach nawet przewyższające. I tutaj właśnie za pomocą tego komponentu będziemy kompensować spadek tych parametrów, które będą wprowadzały nam te pozostałe paliwa składowe.
Mówił pan o ograniczeniu emisji spalin do atmosfery, które są też celem państwa badań. W jakim stopniu chcą państwo ograniczyć emisję tych zanieczyszczeń?
No, głównie tutaj chodzi nam o emisję dwutlenku węgla, która jest właśnie jakby w takim cyklu zamknięta. I jeśli tutaj zużywamy paliwa kopalne, to jakby uwalniamy ten zakumulowaną ilość dwutlenku węgla do atmosfery. Natomiast stosując paliwa odnawialne, ten łańcuch emisji dwutlenku węgla się zamyka w obiegu i nie wprowadzamy jakby nowych ilości tego dwutlenku węgla. Więc to będzie jakby głównym takim osiągnięciem, jeśli chodzi o emisję spalin. Ale również będziemy tutaj dbać o zanieczyszczenia inne, takie jak tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu, które będą właśnie monitorowane i poziom ich emisji będzie rejestrowany w tym ostatnim etapie badań.
Zatem trzymamy kciuki, żeby ten projekt był sprawnie realizowany i aby jego efekty pozwoliły na dalsze badania, no i wdrożenie tych nowych mieszanek olejów napędowych, które będą korzystniejsze dla naszego środowiska naturalnego, dla naszego zdrowia też. Profesor Politechniki Rzeszowskiej, doktor habilitowany inżynier Paweł Woś, kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu Politechniki Rzeszowskiej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę.
Przed nami kolejny wątek audycji, czyli rozmowa o tym, co można zrobić ze zużytymi łopatami turbin wiatrowych. Pomysłów jest sporo, ale w dużej mierze są to tylko koncepcje, które wymagają badań, pomiarów i naukowego opracowania. Swoją koncepcję opracowali doktor habilitowana inżynier Lidia Buda-Orzuk, profesor Politechniki Rzeszowskiej, doktor inżynier Joanna Zięba i magister inżynier Damian Nykiel z Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Na początek liderka zespołu pani Lidia Buda-Orzuk wyjaśni, dlaczego łopaty turbin wiatrowych mają określony czas użytkowania.
Te aspekty wynikają głównie z bezpieczeństwa i z materiału, z jakiego są te turbiny wykonane, a więc poliutwardzalne kompozyty polimerowe. Ten okres użytkowania, te 20-25 lat, to była taka decyzja w momencie, kiedy te pierwsze turbiny powstawały. A my musimy mieć świadomość, że właśnie około 20-25 lat temu pierwsze takie właśnie wiatraki powstawały. W tym momencie rozważa się, można to znaleźć w literaturze, kolejne, dalsze wykorzystywanie tych łopat. Natomiast inną sprawą jest to, że dąży się też do tego, żeby te turbiny były coraz większe. Jak na przykład w tej chwili mamy wiatraki, których te łopaty są około 20-metrowe, tak już są rozważane turbiny, w których te łopaty będą 75-metrowe, a więc wytwarzana energia będzie zdecydowanie większa, więc tutaj są dwa aspekty. Pierwszy był właśnie taki, że w momencie powstawania tych turbin założono, że taki okres eksploatacji jest okresem bezpiecznym. I teraz należałoby je sprawdzić ich stan techniczny i można by było podjąć decyzję o ponownym wykorzystaniu niektórych z nich. Ale drugi aspekt jest też taki, że te turbiny zajmują pewną powierzchnię gruntu i jeżeli będziemy w stanie więcej energii na tej samej powierzchni wygenerować, to te turbiny z uwagi na swój kształt, długość skrzydeł zaczynają być elementem niepotrzebnym już w tym momencie, potrzebnym do zagospodarowania, możliwym do zagospodarowania w inny sposób, a w tym miejscu po prostu powstaną turbiny o dłuższych skrzydłach i produkujące więcej energii.
Czyli jest to tak naprawdę patrzenie w przyszłość w kontekście nie tylko ekonomii, ale także dbania o środowisko naturalne, no bo z tymi łopatami turbin wiatrowych trzeba coś zrobić.
Od praktycznie 2017 roku prowadzi się różne badania, żeby ich wykorzystać. Jednym właśnie z pomysłów było wykorzystanie w budownictwie. Pierwsza wersja to była taka, żeby te turbiny wiatrowe poddać zmieleniu i zastosować jako takie uzupełniacze, wypełniacze do betonów, jak również stworzyć pewnego rodzaju konstrukcje polimerowe. I to jest pierwsze zastosowanie. Jednak trzeba mieć świadomość, że takie wykorzystanie generuje dodatkową energię, bo trzeba te turbiny po prostu podzielić, rozłożyć, wykonać proces zmielenia. Trochę zwiększają parametry wytrzymałościowe, ale nie są aż tak satysfakcjonujące, jak pierwotnie myślano. Później pojawił się pomysł, aby może nie dzielić tych turbin, czyli zaoszczędzić na tej produkcji energii, a spróbować wykorzystać całe komponenty, które są lekkie, trwałe i przede wszystkim są o dużej wytrzymałości na rozciąganie, co w aspekcie wielu konstrukcji ma znaczenie. Tutaj właśnie też powstało takie konsorcjum, zresztą kilka konsorcjum w Europie, które mają różne projekty dotyczące wykorzystania właśnie całych łopat tych turbin wiatrowych. Powstaje wiele elementów nowej architektury, wykorzystuje się je w meblach. Dosyć powszechnie zaczyna się teraz właśnie myśleć o wykorzystaniu w mostach, w kładkach. Jest taki katalog, który firma Rewind stworzyła, w którym pokazuje, ale to są koncepcje. To nie są koncepcje podparte badaniami, tylko koncepcje, takie pomysły jakby wstępne, w których pokazuje, gdzie można je wykorzystać. Na przykład jakieś platformy pływające, są jakieś podesty. Więc zaczyna się coraz więcej tego jakby tutaj robić. Nasz pomysł jest pomysłem, który jakby jeszcze nie widzieliśmy nigdzie w literaturze. Zaznaczam, nie widzieliśmy. Literatura jest tak bogata i tak szeroka, że może akurat. Natomiast przegląd przez nas zrobiony literatury wskazuje, że no na razie jeszcze tego nikt nie wymyślił. Z jednym zastrzeżeniem, robimy to wspólnie z trzema uczelniami i akurat Politechnika Białostocka chce wykorzystać do ekranów dźwiękooszczalnych i takie pomysły już widziałam w literaturze, natomiast w innym wykonaniu, w takim, że te turbiny są mielone i z tego powstaje ekran. Natomiast my chcemy wykorzystać całe elementy, całe fragmenty, żeby ten ekran mógł powstać.
Trzeba podkreślić, że ten projekt to jest rozbudowany projekt, w którym biorą udział trzy uczelnie, ponieważ jest on jednym z projektów realizowanych poprzez Politechniczną Sieć Via Carpatia, czyli Politechnika Rzeszowska, Politechnika Lubelska i Politechnika Białostocka. Rozumiem, że tutaj Państwo podzielili się zadaniami oraz koncepcjami, które Państwo chcą opracować na podstawie tychże już koncepcji, które gdzieś tam się pojawiły w formie jakiejś idei, ale tutaj Państwo będą opracowywać już szczegółowo, badać chociażby opracowanie koncepcji ściany zabezpieczenia skarb i wykopów z wykorzystaniem elementów uzyskanych z łopat turbin wiatrowych. Co jeszcze?
To jest temat, który my realizujemy, natomiast Politechnika Lubelska pod jakby kierownictwem pani profesor Anny Halickiej zajmuje się wykorzystaniem łopat turbin wiatrowych w posadowieniu pośrednim. Czyli inaczej mówiąc, tak bardziej zrozumiale, wykorzystaniem turbin, tych łopatek z turbin, jako elementy pali. Te turbiny mają różną budowę i przykładowo turbiny wiatrowe typu Vestas to są takie elementy, które w środku mają taką polimerową skrzynkę o przekroju prostokątnym. I pojawiła się idea, że można by było tą skrzynkę właśnie wykorzystać jako pewnego rodzaju pale, czyli tak zwane posadowienie pośrednie. I tutaj właśnie ta nasza współpraca, bo ścianki zabezpieczenia skarb i wykopów często są w takich miejscach, gdzie właśnie musimy zejść do poziomu gruntu bezpiecznego i właśnie posadowienie pośrednie umożliwia nam to, więc jakby nasz projekt łączy się przez posadowienie z projektem, który robiony jest na Politechnice Lubelskiej. Również na Politechnice Lubelskiej rozważają, żeby może fragmenty skrzydeł wykorzystać jako elementy niskich ścianek oporowych w postaci takich klombów architektonicznych, wypełnionych ziemią, w których będzie rosła roślinność. Z kolei Politechnika Białostocka właśnie chce wykorzystać te łopatki jako elementy ekranów dźwiękoszczelnych. Tutaj mają już pewne doświadczenia w projektowaniu słupów kompozytowych, a więc to doświadczenie będą chcieli przełożyć na wykonanie tych ekranów.
To powiedzmy w takim razie o etapach badań, jak te badania przebiegały i co może w tych badaniach było jakimś wyzwaniem dla Państwa.
To znaczy tak, w przeprowadzeniu badań myślę, że jednym z trudniejszych aspektów był fakt, że kształt tych skrzydeł, tych turbin wiatrowych jest właściwie stale zmienny. Znaczy tam nie ma linii prostych, można powiedzieć. I to jest trudne zarówno w zastosowaniu, w pomyśle, w znalezieniu pomysłu na zastosowanie tych łopatek, jak również w przeprowadzeniu później badań. No dlatego trzeba szukać takich zastosowań, które jakby będą minimalizować ten wpływ taki niekorzystny zmiany kształtu. W przypadku badań tutaj wykonaliśmy badania, które polegały na, znaczy były podzielone na kilka etapów. Pierwszy etap to były badania materiałowe, czyli z tych łopatek wycinaliśmy sobie takie małe elementy, które następnie na maszynach wytrzymałościowych były poddawane próbie rozciągania i to określało nam jakieś parametry tych badanych elementów.
Czy w zależności od rodzaju łopaty te parametry różnią się między sobą?
Tak, znaczy trzeba powiedzieć, że generalnie elementy kompozytowe mają to do siebie, że charakteryzują się bardzo dużą zmiennością parametrów.
No, nawet w przypadku jednego modelu?
Tak, generalnie to się charakteryzuje tym, że ma bardzo dużą zmienność i to jest też kolejny problem, z którym się tutaj spotykamy i właściwie, który powoduje, że konieczne jest wykonywanie badań, aby gdzieś można było później zastosować takie elementy w faktycznych konstrukcjach.
Jakie parametry posiada materiał, z których zbudowana jest taka łopata? Czym się charakteryzuje?
Materiał, który badamy przede wszystkim ma bardzo dużą wytrzymałość na rozciąganie, ale jest bardzo kruchy. No przede wszystkim badania, które przeprowadzaliśmy, bardzo ciężko było przewidzieć, ponieważ sposób zniszczenia takich elementów jest bardzo różny w każdej próbce, w zależności od grubości takich kompozytów i w zależności od kształtu. W naszym przypadku badaliśmy w zasadzie dwa komponenty z tych łopat turbin wiatrowych. Były to skrzynki, które były wycięte, takie profile zamknięte z łopaty typu Vestas i takie deski kompozytowe, które były wycięte z łopaty typu LM. W przypadku właśnie tych profili zamkniętych, które będą przewidziane na te słupy, elementy pionowe w naszej ściance, zaproponowaliśmy, żeby były one dodatkowo wypełniane betonem, co wzmocni oczywiście taki element, zwiększy jego nośność i stateczność przede wszystkim. Więc na pewno tutaj wykorzystaliśmy również klasyczny materiał, czyli właśnie beton.
Mówili doktor habilitowana inżynier Lidia Buda-Orzuk, profesor Politechniki Rzeszowskiej, doktor inżynier Joanna Zięba i magister inżynier Damian Nykiel z Politechniki Rzeszowskiej, przedstawiciele grupy projektowej, którzy z naukową pasją rozwiązują problemy. W tym przypadku wykorzystanie zużytych łopat turbin wiatrowych w praktyczny i kreatywny sposób.
Science. Radiowe odkrycia.
Przed nami zapowiedziany na początku audycji deser. Przygotował go Piotr Malec, a chodzi o rozmowę z Jarosławem Juszkiewiczem z Planetarium Śląskiego Parku Nauki w Gorzowie.
Głowa do góry.
18 listopada rakieta Starship ze stopniem Super Heavy wzniosła się po raz drugi w niebo. To był test numer 2. Ten wcześniejszy 20 kwietnia zakończył się podobnie jak ten ostatni eksplozją rakiety. Firma, która te rakiety wysyłała, firma SpaceX, ogłosiła sukces. Był sukces, czy go nie było?
Był sukces, choć na 100, a nie na 110 czy 120%. Dla mnie to też jest nowa sytuacja, bo jestem z pokolenia, które widząc eksplodującą rakietę na niebie raczej przeczuwa katastrofę. I rzeczywiście w pierwszych czasach podboju kosmosu to było tak, że te rakiety masowo wybuchały na wyrzutniach startowych. Przypomnę, że dwie radzieckie rakiety serii N1, które też były potężne i super ciężkie, tak jak Starship, eksplodowały i to z taką siłą, że to przypominało wybuch małej bomby atomowej. Ale w tym wypadku jest inaczej, dlatego że Elon Musk działa inaczej niż NASA. NASA jest agencją rządową i rządzi się nieco innymi, bardziej biurokratycznymi prawami. Tutaj jest takie podejście korporacyjne, to znaczy mamy bardzo konkretne założenia i bardzo konkretne dane, które chcemy uzyskać z tego testu. To, co pójdzie dalej, już poza tym marginesem, to jest właściwie już wisienka na torcie, czyli jak mówią Amerykanie, frosting. W przypadku tego kwietniowego startu też na początku wszystkim się wydawało, że no tak, eksplodował, 4 minuty po starcie, dziękuję, pozamiatane, program idzie na deski kreślarskie. To nie jest tak, drodzy Państwo. Założeniem tego testu kwietniowego było to, czy rakieta w tym zestawie dwóch stopni oderwie się od wyrzutni startowej i czy przetrzyma taki bardzo newralgiczny moment Max-Q, to się nazywa po angielsku, czyli największych przeciążeń aerodynamicznych, które są wywierane na statek kosmiczny w czasie lotu. I ta rakieta to przetrzymała. Niestety nie udało się odseparować dwóch stopni i właściwie sygnałem z Ziemi ją detonowano. Tu mamy podobną sytuację paradoksalnie, tylko jesteśmy już krok dalej. Ten system wystartował, osiągnął przestrzeń kosmiczną, udało się dokonać separacji i teraz bardzo ważna rzecz, bo często media o tym nie mówią, to jest taki rosyjski sposób separacji stopni, czyli tak zwany gorący. Na czym on polega? Polega na tym, że tradycyjnie, kiedy rakieta startuje i dochodzi do odłączenia stopnia, silnik się wyłącza, jest chwila spokoju, pierwszy stopień się nieco oddala i włącza się silnik drugiego stopnia. A tutaj ten silnik włącza się jeszcze w momencie, kiedy ten stopień jest bardzo blisko, jest przyłączony właściwie, i to daje dodatkowego takiego 10% kopniaka i po prostu rakieta może polecieć wyżej. I to się udało zrobić, doszło do separacji. Ten stopień i tak spadłby na Ziemię, a tutaj po prostu go utracono. Więc to są bardzo konsekwentne i bardzo mądre kolejne kroki.
Czyli rozumiem, że czeka nas pewnie za jakiś czas kolejny start Starshipa i pewnie kolejne kroki na tej drodze doprowadzenia do pełnej użyteczności tego typu statku.
Tak, i to jest zupełnie nowa jakość. Dziś miałem okazję rozmawiać z twórcami polskiego satelity Intuition i właściwie bez tego osiągnięcia Elona Muska tysiące satelitów, które latają w tej chwili w kosmos, nie poleciałyby, bo on zrewolucjonizował transport kosmiczny, obniżył jego cenę. Rakieta z założenia jest droga, ale nie jest kosmicznie droga. Mam na myśli w tej chwili Starshipa. Ona jest zbudowana ze stali nierdzewnej i uwaga, oba stopnie wracają na Ziemię. I to jest niesamowite. Czyli ona w całości jest odzyskiwalna, przynajmniej kilka lotów może odbyć. Przypomnę, że wahadłowce, dzięki którym zbudowana została Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, które też dokowały do stacji Mir, one również były statkami wielokrotnego użytku, ale powracały tylko tak zwane boostery boczne na paliwo stałe. One wymagały gruntownego remontu. Cały główny zbiornik spalał się w atmosferze. Tutaj wszystkie części rakiety wracają. Co więcej, ona ma udźwig 100 ton. I teraz Spróbujmy jeszcze się rozprawić z jednym mitem, bo pojawia się w mediach informacja, że to najpotężniejsza rakieta w historii. To jest najwyższa rakieta w historii, ma 120 metrów wysokości, te oba stopnie, natomiast nie jest najpotężniejszą. Palmę pierwszeństwa trzeba jednak przyznać serii rakiet Saturn V, które w latach 60. i 70. wynosiły statki księżycowe, a potem elementy stacji Skylab, ponieważ ona była w stanie udźwignąć około 120-130 ton. Starship jest w stanie wynieść około 100 ton, to jest niewiele mniej, ale ma zupełnie inną konstrukcję. Pamiętajmy o tym, że może wziąć więcej pasażerów, może mieć większy zasięg, może polecieć tak daleko, jak na przykład w tej chwili jest teleskop Jamesa Webba. A więc może tak naprawdę stanowić pierwszy poważny krok ludzkości w daleki kosmos. Być może w dalszej perspektywie także kolonizacja Marsa będzie możliwa przy wykorzystaniu takich rakiet. Ale tak olbrzymia ładowność bardzo usprawni budowanie stacji kosmicznych. Turystykę kosmiczną będzie można zabrać kilkadziesiąt pasażerów za jednym lotem. Richardowi Bransonowi, który prowadzi konkurencyjną firmę i właściwie oferuje tylko takie skoki poza atmosferę, a także Bezosowi, który też ma swój statek kosmiczny, no to jest odebranie trochę tego, o co walczyli przez ostatnie 2,5 dekady.
Czyli krótko mówiąc, małymi krokami idziemy do przodu. A czy doczekamy się Pana zdaniem takich czasów, że przemysł kosmiczny osiągnie ten pułap popularności, czy w zasadzie upowszechnienia się w społeczeństwie, jaki osiągnął dzisiaj przemysł lotniczy? Czy po prostu loty w kosmos staną się równie powszechne i oczywiste, jak chociażby loty z jednego kontynentu na drugi?
Ja nie widzę innej możliwości, ponieważ chciałbym kiedyś dożyć lotu w kosmos i zobaczyć Ziemię z orbity, ale mówiąc zupełnie poważnie, to ten statek kosmiczny, nie wiem czy w tej wersji, jest również brany jako pojazd do lotów transkontynentalnych. Pierwsze loty właśnie będą transkontynentalne, czyli będą to szybkie statki kosmiczne, które będą startowały z jednej półkuli, na przykład z Londynu czy z Paryża, żeby wylądować po chyba nawet 18 minutach w Pekinie. Także jest to jak najbardziej możliwe i ta technologia się świetnie do tego nadaje.
Oby to się spełniło, bo szczerze mówiąc też bardzo chętnie zobaczyłbym piękną niebieską planetę z orbity.
Oj, bardzo chciałbym tego dożyć, bardzo chciałbym zobaczyć. Podobno są takie loty organizowane, ale są koszmarnie drogie.
Ale ponieważ to wszystko się upowszechnia, ceny sukcesywnie spadają.
I w to wierzę.
I to już wszystko, co przygotowałam dla Państwa na dzisiaj. Kolejne wydanie Science już za 2 tygodnie. A za ten wieczór dziękuję Państwu bardzo. Justyna Piekło, spokojnej nocy.